dotknęliśmy już tej materialności i jeszcze może do tego bym dopowiedział, że z mojej perspektywy jako widza, szczególnie wydaje mi się te inscenizacje operowe i nawet powiedziałbym szczególnie te z ostatnich lat, one sprawiają wrażenie jakichś takich oczywiście bardzo, bardzo indywidualnych, bardzo, bardzo pani szopek ruchomych, w których zamiast figurek mamy aktorów, którzy mają swoje motywacje, działają jakoś niezależnie od tego, jaki mają na sobie ubrany kostium, czy w jakiej przestrzeni się znajdują, ale gdzieś taka ta ich charakteryzacja, ubranie i ustawienie w tej przestrzeni, która się wciąż zmienia, w tym miejscu, które jest ruchome, które jest niestabilne, w którym różne rzeczy wjeżdżają, wyjeżdżają, zmieniają swoje znaczenie. Przywodzi mi na myśl właśnie z jednej strony ruchome szopki bożonarodzeniowe, z drugiej strony różnego rodzaju takie jakieś barokowe zegary, prawda, z poruszającymi się ptaszkami, wyskakującymi pokoikami i innymi rzeczami, w których jednak obserwujemy ten mechanizm działania. I o to też chciałbym zapytać. Wspomniała Pani o teatrze barokowym, co wydało mi się bardzo ciekawe, bo dla mnie gdzieś to, co pani szczególnie robi w swoich scenografiach w operze, ja jednak to widzę bardzo silnie w takim nurcie myślenia o operze nie tylko jako o rodzaju twórczości muzycznej, ale właśnie o rodzaju czy o formie instytucji teatralnej, która ma swój dorobek, ma swoją tradycję teatralną właśnie. I gdzieś wydaje mi się, że znajduję w państwa inscenizacjach jakiś taki ślad tradycji operowej, opery jako wielkiego widowiska, w którym jakby to, co przychodzimy oczywiście słuchać muzyki, ale jednocześnie przychodzimy oglądać te wspaniałe kostiumy, przychodzimy oglądać tą machinę sceniczną, która przed naszymi oczami wytwarza jakiś świat teatralny właśnie, świat sztuczny, ale który jednocześnie jest jakoś dla nas, może być bardziej dotkliwy niż ten, który widzimy za oknem, czy ten, który spotykamy na ulicy. I stąd chciałbym zapytać panią o to, w jaki sposób pani widzi swoją pracę w operze w perspektywie jakiejś tradycji. Czy widzi się pani jako
na pewno
jako część jakiejś linii, jakiejś szkoły? Nie wiem, czy mogłaby pani na przykład wskazać nazwiska swoich poprzedników, którzy pracowali w operze i którzy są dla pani jakoś inspirujący?
Na pewno, bo opera jest przede wszystkim zjawiskiem synkretycznym, to znaczy wszystko jest w niej. Jest to olbrzymie, olbrzymie widowisko. I na pewno też ma coś, nazwijmy to z jarmarku, coś z magii, coś z latarni magiki, tak, że po prostu dziecko siedzi, patrzy i się kręci tam coś. No więc to wszystko jest w tym zawarte. Barok, jarmarki, synkretyczność myślenia po prostu. I ja myślę, że ja można powiedzieć, od młodości zawsze siedziałam niestety w tym świecie wizualnym, to znaczy on był dla mnie zawsze ważny, tam od dziecka rysowałam, malowałam, ubierałam i tak dalej, skończyłam te wszystkie szkoły, które są tam niezbędne dla takich dzieci i potem tak dalej. Pewno wie pan co, to jest coś takiego, że to co powiedziałam, że opera jest bardzo syntetycznym zjawiskiem. Także nie można powiedzieć, że jest jakiś jedyny wpływ i jedyna jakaś tendencja. Zwłaszcza w XX wieku, XXI wieku ta tendencja się łączy. To są wiele tendencji. To jest tendencja malarska, to jest tendencja architektoniczna niesamowita, to jest tendencja na przykład japońska z teatru Butto. To jest po prostu bardzo, to jest taki totalny synkretyzm po prostu. W momencie, kiedy my zaczynamy tworzyć operę i jakby zgadzamy się na ten synkretyzm myślenia w ogóle o muzyce, która jest częścią tej całości, to powstaje po prostu jakby nowa wizja świata. I to chyba jest to, co nas najbardziej fascynuje i co nam daje też duże możliwości i otwiera nas, bo jeżeli w teatrze takiego synkretyzmu nie można wprowadzić, bo w teatrze, że tak powiem, czas jest związany ze słowem, to tutaj, a słowo jest można powiedzieć, jeden do jednego, bo słowo zabić znaczy zabić, nie? Mniej więcej. To w muzyce ten czas i ta możliwość rozciągnięcia i wejścia w wielowarstwowość daje większe możliwości, jest obszerniejsza po prostu. Dlatego też to połączenie teatru i połączenie opery daje nam olbrzymią szansę po prostu jako twórcom, że my możemy i też głęboko schodzić w sensy w teatrze i głęboko tworzyć synkretyczność wielości widzenia świata przez artystów. Więc to jest po prostu niesamowita możliwość i trzeba przyznać, że ja korzystam ze wszystkich możliwości, jakie tylko, że tak powiem, mnie dotykają i mnie jakby uwrażliwiają. I nie mogę powiedzieć, że mam jakiegoś konkretnego profesora, jakiś o konkretną szkołę. Jeżeli można powiedzieć, że konkretną szkołą jest, to jest właśnie to otwarcie. Tak jak Popper mówi, społeczeństwo otwarte, to można powiedzieć teatr otwarty, teatr wielki, nie? Ta monumentalność, to jest może właśnie ta tradycja od Wyspiańskiego Polska. Otwartość i wielkość, monumentalność. Coś w tym jest, że nawet, może wydaje się to może paradoksalne i absurdalne, monumentalność wcale nie musi być związana z monumentalnymi elementami, ale monumentalność może być tak samo minimalistyczna, w sensie elementów minimalistycznych, ale wydźwięk może być monumentalny. Więc po prostu ta synkretyzm, monumentalność, wielkość, ta swój widz ogromny, to jest to, co jest właściwie główną tradycją dla mnie i sądzę dla Krzysztofa również.
Muszę się przyznać, że gdy mówiła Pani o monumentalności, to taka rzecz, która przyszła mi do głowy, to bardzo żywe wspomnienie, które mam do dzisiaj z przedstawienia sprawy Makropulus, która była jedną z pierwszych państwa inscenizacji operowych, które widziałem. I do dzisiaj pamiętam moje zaskoczenie samym sobą, moją reakcją na postać, czy na tą figurę, tą wielką marionetę King Konga. Pamiętam to jak dziś, mimo że to już lata temu, ja widziałem to zaraz po premierze. Pierwsze wrażenie, oczywiście ta uroda tego kadru i tej sceny, w której King Kong się pojawia i powtarza scenę filmową, ale później to, co zostało mi i co do dzisiaj zostało mi mocno w pamięci, to ta niesamowita obecność tego King Konga jako jakiejś takiej góry, nieczynnego wulkanu, który zalega w tyle sceny przez bardzo długi czas spektaklu i powoli tężeje za plecami bohaterów jako jakieś takie towarzysz ich losu. I muszę powiedzieć, że gdy mówiła Pani o monumentalizmie, to właśnie to mi przyszło do głowy, że ten King Kong zastygający w tle, w gasnącym świetle nie jest monumentalny w sensie tego, żeby niósł w sobie jakąś wzniosłą ideę, czy żeby był jakimś takim miejscem silnego rezonansu. Natomiast jego obecność, jego fizyczna monumentalność stanowi jakiś ciężar, który nadaje ton całemu mojemu wspomnieniu tego spektaklu i właściwie jak dzisiaj o nim myślę, to właśnie ten obiekt wydaje mi się najsilniejszy.
Tak, coś w tym jest, wie pan, bo jeszcze panu powiem, że to jest tak, że jak myśmy zobaczyli tego King Konga, jak on powstawał to jeszcze nic, ale jak on wszedł, jeszcze ręka tego King, ta dłoń olbrzymia tego King Konga, która podnosi tą denokę, się pojawiła, no to trzeba przyznać, że to było coś tak niesamowitego, że prawie, że można było płakać ze szczęścia, że ten King Kong przyszedł, ale opowiem panu takie wrażenie, że myśmy jeszcze będąc dawno, dawno temu w Polsce robili przedstawienie Roberto Zucco i tam w tym przedstawieniu była taka olbrzymia projekta, po raz pierwszy zastosowana słoni. Te słonie, olbrzymie słonie szły jakby na nas, bo to była taka projekcja na tiul i tam widać było dekoracje, te słonie idą na nas i obok mnie na próbie siedziała taka córeczka tej pani inspicjentki i ona tak siedzi obok mnie i tak patrzymy na tą scenę i nagle pojawiają się te słonie, które idą. Takie wrażenie olbrzymi, bo to cała scena nagle wypełniona z tymi słoniami idąc. I ta dziewczynka taka przerażona, to taka zafascynowana, mówi do mnie tak, popatrz, słonie to nasz przyszły. I to było tak cudowne. Tak samo jak King Kong do nas przyszedł. Więc coś takiego jest, że pewne elementy powinny wywoływać taki zachwyt dziecka prawie, nie? Oczywiście nie każda opera czy też przedstawienie się do tego nadaje, ale są pewne elementy. No, weźmiemy tego naszego wielkiego Szekspira. No, w Szekspirze jest tak wiele elementów, że tak powiem, właśnie z bajki i z wyobraźni dziecka. Przy najbardziej okrutnych sytuacjach zawsze coś jest takiego, co jest jakby nieziemskie, nie? Co kompletnie przenosi nas jakby w inny świat. Nie? To jest takie rozszerzenie przestrzeni, że nie tylko to tu teraz, tylko też to gdzieś tam. Nie? To jest to, co ja nazywam, że ten monumentalizm, który polega na jakiejś takiej synkretyczności, mieszaniu wszystkiego, jak w jakichś takich odmętach wyobraźni, odmętach pamięci naszej, w odmętach naszej wrażliwości. I to jest właśnie, to daje olbrzymią szansę, zwłaszcza opera tą szansę daje, chyba większą niż teatr, bo teatr wchodzi właśnie no, w tą głębię intelektualną. Tak, czy taki jest u mnie podział? Nie wiem, jak tam u innych ludzi jest, ale ja to tak sobie w ten sposób podzieliłam, ten mój świat, nie? A oprócz czego jeszcze jest inny świat, jeszcze inny świat. No, w każdym razie mogę powiedzieć jedną rzecz. Jak się zastanawiałam, że tam się wykłócają o te 30 milionów dla tych piłkarzy, których ja nie znoszę z całego serca. Uważam, że powinny być zakazane przez przynajmniej jakiś okres czasu te mecze wszystkie koszmarne. O te 30 milionów się tam kłócą, żeby im podzielić, nie podzielić, no nieważne. A według mnie w ogóle największym skarbem świata, Europy, poszczególnych krajów, to są właśnie artyści, a nie piłkarze, którzy po prostu wykonują niesamowitą pracę, żeby tym ludziom otworzyć świat, żeby im pokazać wielkość i wielość tego świata. I to jest właśnie dzięki, nie na boisku, gdzie my widzimy, jak tam jeden biega i potem dostaje za to jakąś kasę, tylko kiedy my widzimy, wchodzimy do teatru, zamykamy teatr, podnosi się kurtyna i zaczyna się spektakl. To jest to, co jest po prostu największym igrzyskim, największą siłą naszej rzeczywistości, o której się po prostu zapomina. I tu nie chodzi, żeby artyści dostawali 30 milionów. Chodzi o to, żeby artyści mieli za co tworzyć, żeby mieli te teatry, żeby mogli się w nich absolutnie znaleźć, pokazać to, co chcą, jak chcą, żeby to było właśnie otwierające, pokazujące, łączące, holistyczno-synkretyczne, wspaniałe po prostu. To jest to, co jest, mi się wydaje, przyszłością świata, a nie ta straszna, tak sobie o tej piłce przypomniałam, bo mnie tak to irytuje. No nie chciałabym robić opery o piłkarzach.
Do tego, co pani powiedziała, wydaje mi się, że jakimś takim tematem też, który państwo realizujecie i który pewnie, gdy waszym inscenizacjom towarzyszą różnego rodzaju kontrowersje, to one właściwie najczęściej dotyczą w jakiejś mierze tego, o czym pani teraz mówiła. To znaczy tego, żeby teatr otwierać, żeby otwierać go zarówno wewnętrznie, to znaczy próbować myśleć o historiach opowiadanych gdzieś tam powielokroć przez kolejnych twórców w inny sposób, ale też otwierać go na publiczność, która będzie mogła znaleźć w nim jakiś punkt zaczepienia, którego może nie potrafiła znaleźć wcześniej. Mam tutaj oczywiście na myśli to, co bardzo często jest utożsamiane z teatrem Krzysztofa Warlikowskiego w operze, to znaczy tym projektem odczarowywania opery, to znaczy czytania opery przez inne dzieła kultury, przez inne języki, po to, żeby spojrzeć na nie świeżym okiem. I tutaj przede wszystkim mam na myśli wykorzystywanie historii kina, wykorzystywanie wizerunku filmowych gwiazd, wykorzystywanie rozpoznawalnych dla nas współcześnie postaci, zarówno z kręgu artystów, jak i celebrytów, polityków i tak dalej. Ale chciałbym panią zapytać o ten wątek filmowy i o ten wątek gdzieś otwierający operę na jakąś nową wrażliwość, czy na bardziej współczesną nam estetykę. Nie w taki sposób, w jaki najczęściej mówimy o obecności kina czy tradycji filmowej w Teatrze Warlikowskiego, to znaczy nie z perspektywy interpretacji i tego, czy dana postać to aktorka z tego czy innego filmu, ale chciałbym o to zapytać z perspektywy pani jako scenografa i takiego ruchu, który mi się wydaje bardzo, bardzo, bardzo częsty i bardzo charakterystyczny dla pani prac, to znaczy próby stworzenia na scenie teatralnej czegoś w rodzaju planu filmowego, w którym mamy zbliżenia, mamy ujęcia, tak jak ten King Kong, do którego przed chwilą się odniosłem, w którym jest ten moment takiego hollywoodzkiego zachwytu i cudownej sceny, ale jednocześnie chwilę potem kamera jakby odjeżdża i widzimy coś, co można by nazwać dokumentalnym ujęciem tego, w jaki sposób to cudowne hollywoodzkie ujęcie zostało wykreowane, w jaki sposób aktor, który za chwilę odegra jakąś rolę, wchodzi w nią, a później z niej wychodzi. Znaczy chodziło mi o ten taki ruch, z jednej strony oczywiście gdzieś montaż inspirowany filmem, ale z drugiej strony też taki ruch jakby odsłaniania kulisy, to znaczy obracania kamery w tą stronę, w której ona pokazuje nam aktora, który dochodzi do danej roli i jakby odchodzi po klapsie, prawda? Czy to jest coś, co dla pani jest jakoś znaczące?
Bardzo istotne, dlatego że my opracowując operę, pracujemy po prostu nad scenariuszem na zasadzie opracowania filmowego, to znaczy my budujemy storyboardy, to znaczy jakby budujemy sceny do, tak jak w filmie, tak jak na przykład Scorsese czy jakiś inny, oni budowali, rysują storyboardy, czyli rysują jakby scena po scenie, klatka po klatce prawie ujęcia. I my na tej samej zasadzie najpierw pracując dramaturgicznie nad tekstem, oczywiście z muzyką, bo to musi iść jedno z drugim razem, pracujemy tworząc po prostu storyboard, czyli stworzymy po prostu klatka po klatce ujęcia, nie? Czasami są zoomy, czasami są nie zoomy, na przykład jeżeli mamy jakiś dźwięk, to na przykład nachodzi nagle zoom i my to po prostu jakby teoretycznie przygotowujemy, czyli można powiedzieć, przygotowujemy zapis filmowy nie do filmu, tylko do opery. I to oczywiście ma olbrzymie konsekwencje. W związku z tym ja na przykład moje zapiski dramaturgiczne to są po prostu takie małe różne ujęcia klatkowe, które mam na całą operę. Nie? I to daje, to czy to wymaga jakby znalezienia technicznych rozwiązań, jak to zrobić, żeby ten ruch klatkowy się znalazł, nie? Stąd często właśnie jakieś przekręcanie, zakręcanie, odsłanianie, zasłanianie i tak dalej. No to właśnie wynika z tych przygotowań dramaturgicznych storyboardowych, czyli takich, bym powiedziała, nie tylko montaż, bo montaż to jest coś jeszcze innego, to jest potem, ale jakby już na poziomie tym dramaturgicznym, że scenografia nie powstaje jako obraz, tylko powstaje jako storyboard. To jest całkiem coś innego, to jest kompletnie inne ujęcie po prostu. Oczywiście my musimy wiedzieć, w jakiej przestrzeni ten storyboard umieszczany, nie? Czy to jest wieżowiec, czy to jest pałac zimowy. Musimy to wiedzieć, ale ten storyboard jest po prostu dynamicznym zapisem naszych sytuacji. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład w tym storyboardzie nagle na przykład dochodzimy do takiego punktu dramaturgicznego. Dobrze, tutaj już nam brakuje przestrzeni, którą możemy pokazać za pomocą możliwości teatralnych, czy też jakby na scenie. My musimy wyjść poza i wtedy wchodzi na przykład wideo, które jakby włącza się i uzupełnia w danym momencie to, co chcemy jako na przykład flashback albo jako coś tam innego dołączyć w danej sekundzie tego storyboardu. Więc to jest po prostu taki praca na takim procesie. Uczono na scenografii kiedyś, że mamy pierwszy akt, drugi akt, trzeci akt. Pierwszy obraz, drugi obraz, trzeci obraz. Zresztą opery, jak pan zauważy, weźmie pan libretto, to jest tak. Pierwszy akt, tablo pierwsze, scena tam druga, tablo drugie, scena trzecia. I scenografowie tacy, nazwijmy to tradycyjni, tablo pierwsze, scena druga, no to jest pierwszy obrazek, drugi obrazek. To są takie obrazki zatrzymane. U mnie nie ma żadnych obrazków zatrzymanych w tym moim zapisie pierwszym, nie? Są obrazki, które oczywiście potem ja to muszę jakoś, że tak powiem, skonstruować już przestrzennie, ale ta moja przestrzeń wtedy staje się od razu dynamiczna, bo ona zawiera w sobie dynamikę, bo ona zawiera w sobie możliwości storyboardu. Nie są to obrazy płaskie, nakładane jeden po drugim. No są scenografowie i reżyserzy, którzy właśnie pracują na zasadzie obrazów. Pierwszy obraz, drugi obraz, trzeci. I takie mamy tabla, tak? Takie tablo pierwsze, tablo drugie, tablo trzecie, które tam łączy się z całą historią libretta. A my pracujemy jakby inaczej, jakby mamy inną zasadę pracy i analizy tego, analizy tekstu, czyli libretta. I muzyki, no bo libretto to jest i też muzyka, nie?
Pani Małgorzato, na zakończenie chciałbym zapytać o Pani operowe, o Pani scenograficzne marzenia w operze. Znaczy, wypracowaliście Państwo już bardzo wiele inscenizacji, bardzo różnorodnych, począwszy od Monteverdiego po rzeczy współczesne, w najróżniejszych sytuacjach scenicznych i na wielkich scenach operowych, i w przestrzeniach poindustrialnych, i na prestiżowych festiwalach, jak i w mniejszych salach operowych. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy ma Pani jakieś niezrealizowane jeszcze operowe marzenie?
Cała rzecz polega na tym, że wiesz co, tak ostatnio, nawet od roku, od dwóch lat, tak nam się właściwie marzy mnie może bardziej niż Krzyśkowi, bo to daje mi jakieś takie nowe zderzenie. Marzę o zrealizowaniu olbrzymiej opery współczesnej, tylko że mało tych oper współczesnych jest, które bardzo mnie jakoś tak... Teraz robiliśmy tego Bernsteina, który bardzo udany był i w ogóle było ten... Ale to nie o taką mi chodzi. Mi chodzi o taką wielką operę, można powiedzieć grand opère, tak XIX wieku były te wszystkie grand opère, to te opery to teraz taka... Potrzebna mi jest taka opera wielka, współczesna. Nie wiem, kto miałby taką operę napisać. Ja wspominam bardzo miło czas, kiedy pracowaliśmy, robiliśmy tam dwie czy trzy takie malutkie przedstawienia operowe w warszawskiej jesieni. No są może inne nakłady finansowe i w ogóle wszystko inne, ale to dawało taką niesamowitą wolność człowiekowi. Współczesna opera, współczesna muzyka jest... No, trzeba mieć geniuszów, gdyby napisali tą muzykę, ale daje niesamowite możliwości właśnie zastosowania tego myślenia takiego globalnego, synkretycznego o sztuce. I to chyba byłoby coś, oczywiście to też nie może być jakieś szalone, ale to byłoby coś, co bardzo bym chciała zrobić na jakiejś olbrzymiej scenie operowej. I ze wspaniałymi głosami, no to mi się podoba. I właśnie tak szukamy już, kto mógłby taką operę napisać i kto mógłby taką operę zrealizować, bo niestety cała rzecz polega na tym, że marzenia marzeniami, ale realność jest taka, że wyprodukowanie opery to są straszne pieniądze. Wyprodukowanie, napisanie, znalezienie libretta, czy też napisanie libretta, no to jest w ogóle, także nie wiem, czy doczekam, czy wcześniej nie zemrę, kiedy coś takiego powstanie, to ja miałabym zrobić, no ale miejmy nadzieję.
Życzę z całego serca, żeby Pani doczekała, żeby udało się zrealizować i żeby wyszło wspaniale. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję,
ja
że
również
zgodziła
dziękuję
się
bardzo.
Pani. Zgodziła się Pani z nami podzielić swoim czasem. Życzę powodzenia.
No i zresztą to niestety biec dalej. Dobrze,
dziękuję bardzo.
Panu.
Do widzenia.
Do widzenia.